każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam panów Czarnego Sportu. W dzisiejszym programie omówimy wczorajszy finał indywidualnych Mistrzostw Polski w Lesznie oraz będziemy rozmawiać o bieżących kwestiach związanych z Falubazem. Na początek Patryk Dudek, zielonogórzanin, zakończył wczoraj zmagania w Lesznie na wyścigu barażowym o wejście do wielkiego finału. W pierwszej odsłonie upadł po ataku Piotra Pawlickiego, w powtórce przyjechał trzeci i zakończył zmagania.
No na pewno gdzieś tam ten plan minimum został troszkę niewykonany, chociaż było blisko, jednak no cóż, tak naprawdę patrząc na spokojnie, cieszę się, że wróciłem cało i zdrowo, bo tak tylko mogę ocenić te zawody, było blisko, finał był prawie w zasięgu, jednak no nie wyszło.
Słuchaj, a powiedz z twojego punktu widzenia, ten półfinał z Piotrem Pawlickim, to całe zdarzenie, jak wyglądało, bo tam się sędzia strasznie długo zastanawiał, który z was zawinił, kogo wykluczyć. Wykluczył Pawlickiego, ale jak to z punktu widzenia toru według ciebie wyglądało?
Raczej podejrzewałem też, że bodajże z wyjścia z drugiego łuku popełniłem lekki błąd i nie wychodziłem gdzieś tam do... po szerokiej na prostej, tylko jechałem gdzieś tam trzecim polem i ścinałem do krawężnika, bo mogło tak się zdarzyć, że ktoś będzie mi robił przycinkę. No i się tam spotkaliśmy z Piotrkiem Pawlickim. Ja też raczej jestem tych zawodników, co nie upadają po pierwszym, że tak powiem, styknięciu z przeciwnikiem, więc...
Dlatego myśleliśmy, że to musiało być dość mocne zderzenie, tak?
Tak, tym bardziej, że tor wczorajszy był dość twardy i było można jechać naprawdę szybko w wejściach w łuk. Tym bardziej, że no jechaliśmy na 120%. No i tam się spotkaliśmy i gdzieś tam po tym uderzeniu Piotrka wiedziałem, że też ja nie wyhamuję przed bandą leszczyńskiego toru i po prostu to też chyba było widać, że uderzenie w tą dmuchaną bandę nie było dość przyjemne z mojej strony. No i skończyło się upadkiem.
Dość długo tam siedziałeś, czy kucałeś, klęczałeś, schodząc widziałem, że obolały jesteś, grymas na twarzy. Czy w tej chwili masz jakiś duży problem, czy nie?
Tak, trochę musiałem poleżeć, tym bardziej, że odpukać w tym roku nie było dużo upadków. I lekki miałem ból w kolanie, bodajże. Troszkę mnie gdzieś tam szczytkało, więc musiałem trochę poddychać, żeby, że tak powiem, wrócić do pełni formy.
Okej, okay, czyli generalnie jakbyśmy zamknęli ten temat, to no wróciłeś niezadowolony, rozczarowany, zły.
No trochę tak, no mówię, jak chciałem jechać w finale, chciałem gdzieś tam zdobyć medal, bo takie było postanowienie, no ale nie wyszło. Za rok może się uda.
Tyle Patryk Dudek. Teraz wczorajszy finał indywidualnych Mistrzostw Polski oceni ekspert. Przypomnijmy, że wygrał wrocławianin Maciej Janowski. Na podium byli także gorzowianie Bartosz Zmarzlik oraz Szymon Woźniak. Tymczasem okazuje się, że Jacek Frontczak, były menedżer Falubazu, ma pewne wątpliwości.
No mamy Maćka Janowskiego, nowego po raz drugi mistrza Polski, ale ja mam, i to chyba trzeba powiedzieć sobie szczerze, mam szereg wątpliwości. Oczywiście Maciek wczoraj zwyciężył w sposób bezdyskusyjny i szacunek dla jego warsztatu, dla jego pracy, ale i oczywiście nie chciałbym tutaj w żaden sposób deprecjonować jego sukcesu, ale tylko zadaję zwykłe, proste pytania. Jak to jest możliwe, że w finale mistrzostw Polski oprócz jednego zawodnika cała reszta jeździ na innych oponach? Proszę sobie wyobrazić rywalizację w Formule 1, kiedy każdy z zawodników przywozi sobie inne opony. Jedni Baruma, inni Mitasa, inni Goodyeary. To jest kompletnie bez sensu. Uważam, że jeżeli były wątpliwości, i to jest moja taka sugestia w kierunku organizatorów, były wątpliwości co do opon, one w dalszym ciągu oczywiście są, przecież nie przez przypadek. Po każdych zawodach sędziowie w workach foliowych noszą opony, bo nawet nie mogą ich kupić po to, żeby je przetestować. W związku z tym jedyna możliwość dostępu i do badań to jest taka, że zabierze się zawodnikowi po zawodach. To też o czym świadczy. Dlaczego w takich zawodach, skoro na przykład w zawodach młodzieżowych istnieje obowiązek, jest regulamin szczegółowy, który mówi o tym, że jeździ się na jednej na przykład oponie, to dlaczego w tym przypadku, mając szereg wątpliwości, nie można było doprowadzić do sytuacji takiej, w której organizator dostarcza opony? Bo ja mówię nie w kontekście deprecjonowania sukcesu Macieja, tylko będzie o tym dyskusja. W związku z tym, po co generować tego typu dyskusje, doszukiwać się różnych historii, które można wyeliminować na samym starcie? A fakt jest taki, że zwyciężył jedyny zawodnik jeżdżący na oponach Anlas. W związku z tym to zawsze daje do myślenia. Wygrał wszystkie wyścigi, forma od kiedy używa opon jest nieprawdopodobna. podobna. W związku z tym istnieje zawsze z tyłu głowy taka myśl, która mówi o tym, że być może rzeczywiście coś z tym tematem nie do końca jest tak, a tak jak powiedziałem, starajmy się stwarzać równe warunki. Ja już nie mówię o tym, żeby zawodnicy jeździli na silnikach dostarczonych przez jednego tunera, ale opona nie jest większym problemem. Uważam, że można było to spokojnie na poziomie finału Mistrzostw Polski załatwić, po prostu dostarczając opony jednego producenta, które co najważniejsze to są dostępne dla wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie jakby szczegółowe, jest jeszcze jedna wątpliwość. Ja myślę, że to jest duża wątpliwość i myślę, że to jest wątpliwość związana z, myślę, z krzywdzącą decyzją Patryka Dudka ze strony sędziego, bo co do tego, że Bartek Zmarzik w wyścigu barażowym, tak zwanym półfinałowym, ruszył się po raz drugi. Marek Cieślak próbował to tłumaczyć tym, że jednak stał nieruchomo w momencie puszczenia maszyny startowej i oczywiście w kontekście jakby czysto sportowym. To jest wszystko okej, ale regulamin jest jednoznaczny. I dopóki go się nie zmieni, to regulamin mówi o tym, że jeżeli zawodnik po zapaleniu zielonego światła wykona ruch na motocyklu, powinien dostać ostrzeżenie. A byłoby to drugie ostrzeżenie dla Bartosza Zmarzika i on z tego biegu po prostu powinien zostać wykluczony. Inna sprawa, że oczywiście atak, aczkolwiek tutaj w absolutnie wyścigowej sytuacji Piotrka Pawlickiego na Patryka Dudka, słuszna decyzja też sędziego, ale mimo wszystko również pozbawiła Patryka Dudka szansy jazdy o medal. A myślę, że tak jak pokazał finał, różne pola startowe, Marek Cieślak powiedział też w czasie relacji, z tym się absolutnie nie zgadzam, że jest powtórka, oczywiście skupiamy się na powtórce, natomiast proszę zwrócić uwagę, nie wiem, ja troszkę może inaczej obserwuję zawody, aczkolwiek operatorzy kamer nie pozwalają nam też na pewne szczegóły, skupiają się często na nie wiadomo na czym, natomiast ile było kolejnych na starcie, to, że zawodnik ma powtórzony start w 21 wyścigu, to wcale nie oznacza, że w tym starcie jest, ma szansę na ustawienie się z dobrej kolejny, kiedy całe wszystkie pola startowe są przeorane wszerz i wzdłuż, znaczy no głównie wzdłuż, natomiast oczywiście tutaj jest problem i to nie jest tak, że jak idzie powtórka, to skup się na powtórce i będzie tak samo, oczywiście no, takie podejście trzeba mieć, natomiast od technicznego punktu widzenia Patryk Dudek miał już o 50% mniejszą szansę na to, żeby się dobrze ustawić, w związku z tym szkoda, bo uważam, że stać było Patryka we wczorajszych zawodach na medal, bardzo blisko jechał praktycznie już na pozycji finałowej, ale tak jak powiedziałem, finał finałem, świetna jazda Maćka Janowskiego, jeżeli rzeczywiście dopasował sprzęt i całą technologię, to też szacunek dla niego, bo to też jest sztuka, natomiast prawda jest taka, że wokół tego zawsze, dopóki nie wyjaśni się jednoznacznie ten temat, będzie powstawał szereg wątpliwości.
Do Jacka Frontczaka wrócimy w dalszej części programu, teraz o PGE Ekstralidze. To była udana niedziela dla obu lubuskich drużyn. Moje Bermudy Stalgorzów wygrała we Wrocławiu z Betardem Spartą 46-44, zaś RM Solar Falubas pokonał w Zielonej Górze Fogołnię Leszno 52-38. Oba lubuskie zespoły nie są jeszcze w 100% pewne udziału w play-off. Sytuację komentuje ekspert, były żużlowiec Falubazu i były trener klubów ekstraligowych Jan Krzystyniak.
Jeżeli chodzi o spotkania, które były się w niedzielę z udziałem lubuskich zespołów, no to wydaje mi się, że to było jedne z najbardziej zaskakujących spotkań w tym roku w Ekstraklasie. Faworyci przegrywają, prawda? Wrocławski zespół na własnym torze no praktycznie nie do pokonania. Czy też Leszczyńska Unia, która no radzi sobie w tym roku może nie tak jak już w minionych sezonach, ale też była faworytem tego spotkania. No i tu okazuje się, że porażka jednej i drugiej drużyny wrocławskiej i leszczyńskiej. Z tym, że na pewno ta porażka drużyny leszczyńskiej nie skomplikowała jej sytuacji, jeżeli chodzi o tabelę. Na pewno w trudniejszej sytuacji znalazł się zespół wrocławskiej Sparty, prawda? No i teraz, no wiadomo, że jeszcze te dwa zespoły lubuskie nie mają zagwarantowanego miejsca w playoffach, bo z tych wyliczeń wychodzą różne jeszcze warianty, różne możliwości, wszystko może się jeszcze zdarzyć. No wydaje mi się, że jednak zespół zielonogórski jest w lepszej sytuacji, gdyż no playoffy mają w własnych rękach, prawda? Jeden punkt brakuje im do tego, aby awansować do pierwszej czwórki. No to ten punkt wydaje mi się i na pewno wszyscy tak uważają i na innej myśli nie dopuszczają, że ten punkt są w stanie zdobyć w kolejnym pojedynku, ostatnim już zasadniczej rundy w Lublinie, prawda? wystarczy im tam jeden punkt bonusowy, aby do tej pierwszej czwórki awansować. No jeżeli chodzi o Gorzów, to jednak muszą czekać na potknięcia innych drużyn, prawda, aby awansować. No ale tak patrząc w przeciągu całego sezonu, to tutaj już można powiedzieć, że zespół gorzowski mimo wszystko osiągnął wielki sukces w tym roku, prawda? Po pierwszej rundzie zero praktycznie punktów, no i żadna drużyna tak nie pojechała jak Gorzów w rundzie rewanżowej. Także no tutaj ja uważam, że tu już jest duży sukces zespołu gorzowskiego, no i wszyscy myślą, że pewnie ten Gorzów będzie szedł za ciosem. No ale play-offy rządzą się innymi prawami. I jeszcze tutaj bym dodał dość ciekawe, no niespotykane zjawisko, jakie w sporcie w ogóle istnieje, zaistniało w dniu wczorajszym, bo zauważyłem takie zjawisko, że kibice kibicowali, dopingowali drużynę przeciwną, jakie to miało miejsce w dniu wczorajszym. Także praktycznie wszyscy leszczyńscy kibice dopingowali drużynie zielonogórskiej, a nie własnej drużynie. To jest po raz pierwszy spotkałem się z takim zjawiskiem. Także kibice leszczyńscy są szczęśliwi z tego, że udało się pokonać drużynę leszczyńską w Zielonej Górze przez Zielonogórza. No ciekawe to jest zjawisko, ale tak odebrałem to dzisiaj i z kim bym nie rozmawiał, to kibice leszczyńscy są zadowoleni z tego wyniku, jaki był w dniu wczorajszym.
Gorzowianie wiadomo, że już w tej rundzie zasadniczej nie pojadą, już rozegrali 14 meczów, a Lubas, tak jak pan wspomniał, ma jeszcze jeden mecz w Lublinie, natomiast Włóknia Częstochowa, Motor Lublin i Sparta Wrocław, no mają jeszcze po dwa spotkania do rozegrania. A kto pana zdaniem ostatecznie się znajdzie w tej czwórce? Jak pan widzi taki już finalny kształt playoffów 2020?
No już wielokrotnie typowałem w tym roku tą pierwszą czwórkę, no i nie do końca zawsze to się widać sprawdza, bo te zmiany ze spotkania na spotkanie, z rundy na rundę zmieniają się, prawda? Faworyci przegrywają, drużyny, które stracone są, wpisane są już na straty, wygrywają i to dość wysoko. No jeżeli chodzi o... No tutaj możemy być spokojni, ja jestem praktycznie spokojny, jeżeli chodzi o zespół zielonogórski, no bo wiadomo, Leszno Łódź jest kandydatem praktycznie pewnym i Zielona Góra jest w stanie ten punkt bonusowy, jeden punkt zdobyć gwarantujący awans do pierwszej czwórki. No i następne zespoły, no wydaje mi się, że jednak mimo tych wszystkich tam potknięć, Gorzów również osiągnie ten cel. Bo tak kalkulując, to wszystko wychodzi na to, że Gorzów jednak pozostanie. No i tym czwartym zespołem, zespół ze wschodu Polski, czyli Motor Lublin.
To były opinie Jana Krzystyniaka, z którym, dodajmy, rozmawialiśmy wczoraj. Teraz wracamy do Jacka Frontczaka, z byłym menedżerem Falubazu. Rozmawialiśmy także o ostatnich meczach zielonogórskiej drużyny.
Właściwie no, sprawdziła się pana teza. Przed derbami pan mówił, że trudniej będzie zielonogórzanom wygrać w Gorzowie niż u siebie z Fogołnią Leszno. Dlaczego tak się stało?
Dlaczego tak powiedziałem? Czy dlaczego...
Dlaczego pan tak powiedział i dlaczego tak się stało?
No, to myślę, że ważniejsze jest, dlaczego tak się stało, bo ja to gdzieś usłyszałem tutaj na mieście, że tak może być. Trudno ode mnie wymagać jakichś wielkich sukcesów w myśleniu, skoro przegrałem swój ostatni mecz, a taka dygresja. Ale oczywiście żartem. Dlatego, że uważam, że rzeczywiście obserwując drużyny obydwie i też sytuację, mówię o drużynie Stali Gorzów i Nieleszno w tej chwili, mentalną też obydwu zespołów, ale też poziom sportowy. Zresztą proszę zwrócić uwagę, wczoraj w finale Mistrzostw Polski na podium stanęło dwóch zawodników Stali Gorzów i to nie jest przypadek już w tej chwili. Uważam, że to jest na dzisiaj drużyna, która jeżeli dostanie się do playoffów, jest tego bliska, to myślę, że to będzie ten zespół, który rzuci rękawice wszystkim pozostałym drużynom, bo w domyśle oczywiście cały czas mówimy Unii Leszno. A ta Unia Leszno wcale, mówiąc wprost, aż taka mocna w tym sezonie w mojej ocenie nie jest. Natomiast dlatego uważałem, że ten mecz ze Stalą Gorzów będzie zdecydowanie trudniejszy. Tym bardziej, że rozgrywany na torze Stali Gorzów, na którym gorzowianie wygrali wcześniej 6 meczy z rzędu, więc byli rozpędzeni. Tak jak powiedziałem, forma zawodników zdecydowanie idzie w górę. Na dzisiaj to jest, oni są na zupełnie innej krzywej. Inna sprawa, tak jak powiedziałem, że Unia Leszno w zasadzie, biorąc pod uwagę tabelę i sytuację, niezależnie od tego, jak rozstrzyga swoje ostatnie mecze, zresztą pana kolega redakcyjny popełnił też taką, nie wiem, czy oficjalnie, czy nie, taką, zwrócił uwagę na taki szczegół, mianowicie Unia Leszno przegrała 3 z ostatnich 5 swoich spotkań, ale 5 spotkań temu już wiedziała, że wejdzie do play-offu z pierwszego miejsca, w związku z tym jest to oczywiście pewnego rodzaju rozluźnienie, ale pamiętajmy, że to jest sport zawodowy, tam cały czas za każdy punkt płaconych jest kilka tysięcy złotych, po renegocjacjach, nie wiem, Milan za miesiąc się kończy sezon, to nie jest tak, że ktoś przyjeżdża, odpuszcza, w związku z tym z całą pewnością w obiektywnych warunkach na dzisiaj zespół zielonogórski okazał się lepszy od drużyny leszczyńskiej, co do tego nie ma wątpliwości, a ja tylko zwrócę uwagę na jeden szczegół, mianowicie taki, że rzeczywiście warunki torowe pasowały bardzo zielonogórzanom, co prawda tor troszeczkę inaczej wyglądał niż w meczu z Wrocławianami i być może tutaj była też przyczyna lepszej zdecydowania z zielonogórzan, przede wszystkim startów, natomiast czasy były bardzo podobne, więc przyczepność trzeba przyznać, że była na podobnym poziomie, bo to nie jest do końca tak, że jeżeli czasy są podobne, to tor jest cały czas taki sam, natomiast on się lepiej, w mojej ocenie, skrobał. W tym meczu był lepiej dobity, mniej chyba miał, delikatnie mniej wilgoci w sobie. Wcześniej przed meczem z Wrocławiem te opady chyba w dniu meczu nawet były bardziej intensywne, w związku z tym być może to miało wpływ na stan toru, natomiast myślę, że tutaj przede wszystkim goście często się łapią na to, że jeżeli już trzyma, widać, że troszeczkę gumy, to myślę, że przekładają się troszeczkę za wysoko, a to wcale tak nie trzeba. I myślę, że tutaj następują pomyłki, co widać później w drugiej połowie spotkania, kiedy zawodnice robią korekty i zaczynają się, że tak powiem, ścigać jak równy z równym, ale sztuka jest zaskoczyć oczywiście gości.
A może Unii jest trochę na rękę, żeby Falubas jednak w tych playoffach spokojnie wystąpił?
Wie pan co, kalkulator można włączyć i różną analitykę, jeżeli patrzy się na to z boku dzisiaj, tak, kiedy mówiąc w cudzysłowie, ekspertuje się gdzieś tam w tym świadku, natomiast jeżeli się w środku, to ja powiem szczerze, byłem tam przez kilkanaście dobrych lat, prawie 20, to trzeba przyznać szczerze, że nie ma. Ja nie pamiętam, żebyśmy cokolwiek kalkulowali przy jakimkolwiek meczu, czy to w Zielonej Górze, czy w Toruniu, a może z jednym wyjątkiem, ale to kiedyś może, jak będzie okazja, to o tym opowiem. Natomiast rzeczywiście nigdy nie wiadomo, bo to jest tak nieprzewidywalny sport. Przede wszystkim wynik buduje atmosferę, wynik też buduje pewność siebie zawodników, przede wszystkim i formę, a forma to jest umiejętność dopasowania sprzętu. Natomiast z całą pewnością to jest takie rozluźnienie, ma czasami wpływ pozytywny, a czasami negatywny na zawodników. I takie spięcie, zresztą było to widać rzeczywiście po zespole zielonogórskim w niedzielę, ale też zauważyłem podobną sytuację po drużynie częstochowskiej, która występowała w Lublinie i tam też jechała z nożem na gardle i czasami to pomaga, więc i daje ten sukces. Natomiast Unia Leszno rzeczywiście, no, ten wynik niewiele zmienia. Zresztą wypowiedzi sztabu szkoleniowego Piotrka Barona czy Piotrka Pawlickiego, które trochę może ze zbyt dużą nonszalancją wypowiadane, typu zobaczycie za miesiąc, dajmy spokój, za chwilkę będą play-offy i wtedy zobaczycie. No powiem tak, jeżeli są rzeczywiście sobie to kalkulowali i są tak mocni, no to przekonamy się w play-offach. Ja myślę, że to jednak bardziej była dobra mina do złej gry. Myślę, że tam jak każdy zespół przechodzi różne turbulencje i różne fazy, jeżeli chodzi o formę, i Unia Leszno wcale nie jest takim dominatorem, którego nie da się pokonać, co pokazał Falubas w ostatnią niedzielę.
Czego pan się w niedzielę w Lublinie spodziewa? Czy Falubas jedzie tam spokojny przynajmniej o punkt bonusowy, po punkt bonusowy?
No nie, absolutnie. Zresztą to pokazał też mecz w Gorzowie, kiedy też wydaje się w żużlu przy dwóch meczach, playoffach mówiliśmy, że 6 punktów to czasami jest dużo, 4 to jest dużo, 10 to już nie wiadomo ile, natomiast na Gorzowianie te punkty też odrobili, zdobyli tego bonusa i tak samo tutaj to trzeba zdobyć, o ile dobrze pamiętam, 39 punktów. Nie ma nic pewnego, tym bardziej, że pogoda też jest zmienna, motocykle reagują w różny sposób. Zastanawiam się tylko, jaki tor zastaną zielonogórzanie. Myślę, że tutaj pewne korekty też lubinianie wyciągną po ostatniej porażce z Częstochową, bo tam była podobna koncepcja, bo miałem okazję z bliska obserwować mecz Lublinian z Lesznem, a do połowy przegrywany zdecydowanie, a po połowie, to też dziwna historia w ogóle, a od połowy mecz kompletnie w drugą stronę. Ale myślę, że ta koncepcja tego twardego toru po tym meczu z Częstochową trochę się w Lublinie mogła w tej chwili zdezaktualizować, ale czy na takim torze, czy pójdą w takie rozwiązanie ekstremalne, że gdzieś tam rzeczywiście ten tor będzie dużo bardziej przyczepny, a z kolei zielonogórzanie, jak widać u siebie na torze, na takim torze, na takiej nawierzchni jadą skutecznie, no trudno powiedzieć. Myślę, że tak jak powiedziałem, tutaj wiele też pogoda, aczkolwiek ten tydzień zapowiada się na dość stabilny, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, ale wszystkim zawodnicy jadą na torze, a nie pogoda i nie temperatura. Oczywiście bonus jest w zasięgu ręki, w zasięgu wzroku, mimo że daleko, jeżeli chodzi o dystans, ale oczywiście Zielonogórzanie co do zdobycia bonusu są absolutnym faworytem i będzie to duża niespodzianka, wręcz sensacja, jeżeli tego bonusu z Lubina nie przywiozą. Uważam, że na dzisiaj tych chłopców stać tutaj na to, żeby ten bonus przywieźć, patrząc na formę też przede wszystkim formacji juniorskich obydwu zespołach, no to duży kryzys i myślę, że duże rozczarowanie po stronie lubelskiej, przekrój całego sezonu i uważam, że tutaj to rzeczywiście tak jak podobnie jak było to w niedzielę, to juniorzy przesądzą o tym bonusie, bo on jest niezbędny, jeżeli chodzi o drużynę zielonogórską, ale kluczowa sprawa, zresztą nie odkryje żadnej Ameryki, tu nie idzie się po bonus, tu idzie się po 46 punktów. Nigdy nie ma takiego założenia. Każdy mecz jest do wygrania, uważam, i z takim nastawieniem trzeba jechać. Jeżeli założy się, że chce się zdobyć 39-40 punktów, to później kończy je na 35. W związku z tym tu trzeba jechać po pełną pulę, walczyć od pierwszego biegu. Chłopacy są w dobrej formie, dysponują dobrym startem. Ten tor w Lubinie niespecjalnie może jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o możliwość ścigania. W związku z tym starty, które się Zielonogórzanie pokazali w meczu z Lesznem, mieli naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli zastosują ten manewr i to rozwiązanie w Lubinie, myślę, że zwycięstwo jest nawet w zasięgu ręki.
Tyle nasz ekspert Jacek Frączek, a pod koniec programu pojawi się jeszcze kierownik drużyny RM Solaru Falubazu Tomasz Walczak. Na początek pytanie, czy wygraną w niedzielę z Unią Falubas odbił sobie dwie poprzednie porażki ze Spartą Wrocław i ze Stalą w Gorzowie?
No trudno powiedzieć, że odbiliśmy, bo tych punktów nadal do tej pewnej fazy play-off nam brakuje i tak naprawdę ostatni mecz w Lublinie będzie decydujący o tym, czy znajdziemy się w tej czwórce. Ale na pewno poprawiliśmy i sobie, i kibicom nastroje i humory, bo zwycięstwo z trzykrotnym w ostatnich latach mistrzem Polski może napawać optymistycznie, więc pewnie pozytywnie jedziemy naładowani do Lublina i mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć tam bardzo dobry wynik.
Ta zaliczka z pierwszego meczu z Motorem u siebie to jest taka bezpieczna zaliczka, spokojna zaliczka, czy jednak jest jeszcze trochę nerwowości i niepewności o tą końcową czwórkę?
No w tym roku liga pokazuje, że nic nie jest pewne, nic nie jest przewidywalne i ostatni mecz nawet Stali Gorzów we Wrocławiu pokazał, że pewny faworyt do zdobycia przynajmniej dwóch punktów przegrywa spotkanie i traci trzy, więc tutaj trudno mówić o jakichś bezpiecznych zaliczkach. To jest wszystko zależne od tego, jak wejdziemy w spotkanie. No 14 punktów nie jest to mało, a jednak możemy to powiększyć od pierwszego biegu, ale możemy też w kilku biegach stracić, więc musimy się mocno skoncentrować, zmobilizować i pilnować wyniku, żeby nam gospodarze za daleko nie odjechali, a jak się uda, to zdobyć przewagę, która będzie już później bezpieczna i wiem, że w pewnym momencie, jeżeli będzie dobry wynik, to na pewno gospodarzom zaczną się drżeć ręce i te spotkanie możemy rozstrzygnąć na własną korzyść, ale to są tylko teorie, to są tylko moje jakieś życzenia, a jak się okaże, jak to wyjdzie, zobaczymy już w niedzielę.
Jakie generalnie macie wspomnienia z Lublina? No bo trzeba przyznać jasno, że Falubas w ostatnich latach tam zbyt często nie jeździł.
No jechaliśmy tam w zeszłym roku, ja bardzo miło oczywiście spotkanie w Lublinie wspominam. Poza być może ekstremalną temperaturą, jaką wtedy panowała, bo warunki były bardzo ciężkie, bardzo wymagające i na pewno chłopacy się musieli napracować, żeby kondycyjnie wytrzymać to spotkanie, ale zakończyło się to na naszą korzyść, więc na pewno dobre wspomnienia są z Lublina. Tor jest w miarę fajny. Mam nadzieję, że gospodarze przygotują go w sposób dobry, regulaminowy i bezpieczny do ścigania i wszystko jest w naszych rękach i będziemy robili wszystko, żeby ucieszyć naszych kibiców jeszcze bardziej niż w niedzielę.
Mimo, że Grudziądz o play-offy już nie walczy, to mam wrażenie, że chyba dzisiaj, jutro to wszystkie oczy tych zainteresowanych o czwórkę będą jednak na Grudziądz zwrócone.
No na pewno są to kluczowe spotkania, a to, że Grudziądz nie walczy dzisiaj o czwórkę, nie ma to żadnego znaczenia. Tam jeżdżą klasowi zawodnicy, tam jeżdżą zawodowcy, tam jeżdżą ludzie, którzy zarabiają na żużlu i każdy jedzie też o własne pieniądze, ale też pewnie będą chcieli pokazać tą złość sportową i jestem przekonany, że to będzie widowisko, które naprawdę będzie na co popatrzeć. Zawodnicy będą się ścigali do ostatnich metrów i po tych zawodach nikt nie będzie snuł żadnych domysłów, że mecze były ustawiane, układane, bo to w ogóle się w mojej głowie nie mieści, że można tak myśleć. To jest sport, tutaj naprawdę jeżdżą sportowcy i myślę, że takie teorie pod tytułem układanie, ustawienie czy odpuszczanie meczy to jest no, duże nieporozumienie, jeśli chodzi o takie myślenie, więc zupełnie jestem spokojny o tę tutaj stronę sportową tego spotkania, a liczę na to, że będzie fajne widowisko i te te mecze też będą dla nas troszeczkę pomocne i pomogą nam w tym awansie do fazy playoff.
Czy do Lublina jedziecie z Antonio Lindbeckiem?
Takie są plany. Antonio pojechał, uważam, mimo tego, że zrobił dwa punkty, bo chyba dwa bonusy, to uważam, że się dobrze zaprezentował i patrząc teraz na formę naszych gości, którzy jeden zaprezentował się w Gorzowie, może być to troszkę mylne spostrzeżenie, ponieważ warunki były, jakie były, ale Wiktor Kłakow no, pojechał tam nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Na treningu pojawił się też Anton Gate i tutaj zdecydowanie Antonio górował na treningu nad naszym gościem z Łodzi, więc decyzja jest taka na ten moment. Może się wszystko oczywiście zmienić, że jedzie do Lublina Antonio Lindbeck.
Tak odchodząc od PG Ekstraligi, jakie emocje towarzyszyły panu oglądając popisy? Popisy chyba tak trzeba to określić. Jonasa Jeppesena w barwach Ostrowi pierwszoligowej i komplet Duńczyka. Chyba w wielkim stylu przeciwko Apatorowi i Toruń, no bo zrobić komplet spod szesnastki właściwie w drugiej fazie zawodów to jest wyczyn.
Nie jest to dla mnie duże zaskoczenie, jednak jest to wyczyn, tak naprawdę jest to wyczyn, bo drużyna z Torunia, przynajmniej większość zawodników, prezentuje dzisiaj poziom ekstraligowy, są z dużym doświadczeniem ekstraligowym i Jonas naprawdę pokazał, że jest fajnym zawodnikiem, ale tak jak wspomniałem wcześniej, nie jest to dla mnie wielkie zaskoczenie, ja tego zawodnika obserwuję od dłuższego czasu. Tak naprawdę ja gdzieś stałem za tym kontraktem, który podpisał w Zielonej Górze za przy pomocy być może kontaktów z wiceprezesem Polonii Piła, panem Remigiuszem Kaja. I myślę, że gdzieś ta współpraca na naszej niwie tutaj klubowej z Jonasem będzie trwała dalej. Rozmawiamy już w tym kierunku. Ale też nie było sposobu, żeby tego chłopaka trzymać na ławce, gdzie tak naprawdę ten sezon jest mocno dziwny. Nie było możliwości sprawdzenia w warunkach bojowych, w sparingach, gdzie są te sparingi dzisiaj, wiadomo, są zabronione. Ta Liga Szwedzka ruszała też później. No na pewno gdzieś tam z tyłu głowy gdzieś tam troszeczkę być może żałuję, że Jonas odszedł, ale myślę, że to jest tylko i wyłącznie dla dobra zawodnika. Myślę, że ten chłopak przez to będzie się mocno rozwijał, on musi dużo jeździć. Fajny człowiek prywatnie, także bardzo się cieszę i gratuluję mu świetnego występu. Mam nadzieję, że tą pasę podtrzyma w dalszej części sezonu.
Dzisiaj w Zielonej Górze odbędzie się kolejna runda drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Teraz to już pan bezpośrednio z trenerem Piotrem Żyto biorą odpowiedzialność za wynik, kiedy nie ma już trenera młodzieży. Aleksandra Janasa, jak właściwie podzieliliście między sobą te obowiązki?
No właśnie chciałbym to wyjaśnić, ponieważ gdzieś tam słyszę głosy, że ja się zajmuję szkoleniem trybu. Ja nie mam generalnie żadnych uprawnień, żeby zajmować się szkoleniem, ale wokół zawodników młodzieżowych też występuje masa formalności związanych z licencjami, z załatwianiem wszystkich innych pozostałych rzeczy związanych około żużlowo, a tutaj tylko i wyłącznie Piotr Żyto zajmuje się dzisiaj szkoleniem, zajmuje się prowadzeniem drużyny młodzieżowej. Jak to się rozwinie w dalszej części funkcjonowania czy w dalszych latach funkcjonowania klubu, to zobaczymy. Na pewno chcielibyśmy, żeby jeszcze jeden trener gdzieś tutaj w gronie naszego sztabu szkoleniowego znalazł się i odpowiadał za tą formację młodzieżową, poczynając od szkółki po licencjonowanych zawodników młodzieżowych, więc pracujemy nad tym i na pewno dopniemy to na przyszły sezon i będą te role mocno podzielone. Ja podkreślam po raz, który zajmuję się sprawami formalnymi, jeśli chodzi o prowadzenie tej formacji młodzieżowej, zarówno szkółki, jak i zawodników licencjonowanych.
Zaplanowany na jutro finał młodzieżowych indywidualnych Mistrzostw Polski w Zielonej Górze został przełożony na 21 września. Tutaj zdaje się siła wyższa, tak? Czyli występy części zawodników z innych klubów po prostu w tych zaległych meczach PG Ekstraligi.
To prawda, w tym tygodniu kalendarz zapowiadał się mocno napięty. Myśmy w pocie czoła tutaj zajmowali się, ja przede wszystkim, logistyką chłopaków na zawody, bo w planach były również zawody młodzieżowych mistrzostw Polski par klubowych w Częstochowie. Zapowiadał się również w Grudziądzu Nice Cup, w których mieli startować trzej nasi zawodnicy. I że tak powiem, złączenie tego, połączenie czy przygotowanie logistyczne to nie jest taka prosta sprawa, bo mamy dwóch mechaników klubowych. Trzeba zapewnić chłopakom transport, trzeba zapewnić chłopakom sprzęt na te zawody, przygotować. Ale suma summarum, wszystko się gdzieś zostało odwołane i już mi dziś w tym roku chyba nic nie jest w stanie zaskoczyć, bo te zawody są przekładane. No sezon, tak jak wspomniałem wcześniej, jest dosyć specyficzny i po prostu musimy się do tego przyzwyczaić. Naprawdę już w pewnym momencie troszeczkę jesteśmy podmęczeni, bo się do czegoś szykujemy, nagle jest zmiana, później nagle trzeba szybko coś na nowo organizować, ale taka jest dzisiaj rzeczywistość, takie są realia i nie wiem, jak to będzie wyglądało w przyszłym sezonie. Mam nadzieję, że troszeczkę się to unormuje, ten sezon będzie nie tak skondensowany jak w tym roku i troszeczkę oddechu złapiemy, będzie to łatwiejsze do zorganizowania. Troszkę szkoda, że tych zawodów nie ma, bo na pewno potrzeba chłopakom dużo jazdy, ale niestety w tym tygodniu wszystko zostało odwołane poza zawodami w Zielonej Górze, które dzisiaj o 17.
Rozmowa z Tomaszem Walczakiem zakończyła dzisiejszy program. Dzisiaj wspomniana runda drużynowych mistrzostw Polski juniorów w Zielonej Górze bez udziału kibiców. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.